Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Z udziałem kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na polach lednickich odbyło się 22. spotkanie młodych Lednica 2000. Gościem specjalnym wydarzenia był prezydent Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu dziękował zebranym za to, że przybyli na Lednicę.
W tym szczególnym roku, roku 2018, roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, polska młodzież jest razem, śpiewa pieśni, modli się, tworzy, buduje wspólnotę, a nad nimi powiewają biało-czerwone sztandary. Jakże bardzo wam za to dziękuję.
Prezydent wezwał też zebranych, by w ważnych momentach eksponowali biało-czerwone barwy. Z okazji stulecia niepodległości uczestnicy wydarzenia dostali od prezydenta Andrzeja Dudy polskie flagi. W tym roku spotkaniu na polach lednickich towarzyszyło hasło „Jestem”. O jego znaczeniu mówi ojciec Wojciech Prus, jeden z opiekunów spotkania.
Myśmy się modlili pewnego wieczoru tutaj na Lednicy i poprowadził nas śpiew napisany do takich prostych słów małego Piotrusia, który przed laty szukał swojej modlitwy. Mówi: Ojcze nasz, za bardzo skomplikowane, zdrowaś Mario, nie trzyma mi się głowy, Aniele Boży, stróżu mój. I mówi: muszę znaleźć swoją modlitwę. No i wymyślił swoją modlitwę. Panie Jezu jesteś? Panie Jezu jestem. I to jestem z tej modlitwy zaczerpnięte, tak nagle nam się objawiło, że streszcza rzeczywiście to wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, a zwłaszcza to, że człowiek w Bożych oczach, no niezależnie od tego, czy wszystko mu wychodzi, czy nie, czasami nam wychodzi, czasami nie, jest zawsze wartościowy. I stąd to przekonanie, że jestem jest najlepszym słowem na ten czas.
Centralnym punktem spotkania była wieczorna msza święta pod przewodnictwem prymasa Polski, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka. Zwieńczeniem wydarzenia było przejście uczestników przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa. Wcześniej młodzi wysłuchali przesłania papieża Franciszka. Wspominali też świętego Jana Pawła II. Spotkania na polach lednickich odbywają się od 1997 roku. Co roku gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tysięcy uczestników. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin ojciec Jan Góra, a poszczególne punkty spotkania w Lednicy transmitowała telewizja Trwam. W Szczecinie trwa 6. ogólnopolski zjazd dużych rodzin. Wspólne świętowanie ma na celu integrację i wymianę doświadczeń, ale też kreatywne spędzenie czasu z najbliższymi i aktywny odpoczynek. W sobotę udział w wydarzeniu wziął premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu akcentował, że nie ma silnej Polski bez silnych rodzin.
Dla mnie to wielka radość tutaj móc być między wami, bo rzeczywiście głęboko w to wierzę, jak bardzo pięknie pani prezes to sformułowała, że właśnie duże rodziny dźwigają na sobie ciężar kolejnych 100 lat naszej niepodległości. Dodałbym do tego, że właśnie duże rodziny przede wszystkim są drogą do wielkiej Polski, do zrealizowania Polski naszych marzeń.
Zjazd dużych rodzin to ogólnopolskie trzydniowe spotkanie rodzin, które mają trójkę lub więcej dzieci. W programie zjazdu jest m.in. bogata oferta rozrywkowa, ale także konferencja o ekonomicznych aspektach życia rodzin. Obok uczestników z Polski pojawiły się też rodziny z innych krajów Europy. Organizatorami 6. ogólnopolskiego zjazdu dużych rodzin są Związek Dużych Rodzin 3+ i Miasto Szczecin. Spotkanie potrwa do niedzieli. W Toruniu odbył się festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Wydarzenie pod hasłem „Maryjo, jesteśmy młodzi” odbyło się w amfiteatrze przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Wpisało się ono w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O szczegółach mówi ojciec Grzegorz Woś, redemptorysta.
Przyjechało do nas 10 zespołów, w tym 8 konkursowych i 2 zaproszone, specjalnie z takimi koncertami galowymi. Zespoły z różnych części naszej ojczyzny, od południa, od diecezji krakowskiej, tarnowskiej, od okolic Nowego Sącza, aż po północ Polski, są też z centralnej Polski, z większych miejscowości, z małych miejscowości, miasteczek. No i To jest drugi etap, jakby ta część finałowa. Pierwszą częścią była taka selekcja wstępna, takie eliminacje, do których zgłosiło się kilkadziesiąt zespołów i na podstawie płyt demo, które oni przysłali, wybraliśmy te 8 zespołów do dzisiejszego finału.
Festiwal poprzedziła msza święta. W homilii dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, wskazywał, że dzięki ludziom kultury Polska w XX wieku wpływała na losy świata.
Zobaczcie, jacy wielcy ludzie wychodzą, jeżeli trzymają z kulturą. Tutaj na tych obrazach u góry są też wielcy ludzie kultury. To są wielcy ludzie, dzięki którym Polska była piękna. Oni tak tworzyli, że Polska była piękna. Tu jest i Mickiewicz, tu jest i Paderewski. Przeróżni tu są. Wielcy ludzie, wielcy bohaterzy też. I zobaczcie, przez to, że tę Polskę tak wychowywali od dziecka w tej wielkiej kulturze, to co? To ta Polska tylko w XX wieku, to aż niesamowite, wpłynęła na losy Europy, a nawet świata.
Zwieńczeniem festiwalu było uwielbienie w sanktuarium. Muzyczną oprawę przygotował zespół Lumen. W Warszawie odbył się drugi międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień. Podobne marsze odbyły się także w kilkunastu innych krajach Europy, w tym we Włoszech, Francji, w Niemczech czy w Austrii. Uczestnicy protestów domagali się wprowadzenia dobrowolności szczepień. Takie przepisy obowiązują w 20 krajach europejskich, a także Rosji. Podczas stołecznego protestu zbierano podpisy pod obywatelskim projektem w tej sprawie. Akcja potrwa do końca czerwca. Justyna Socha, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach, StopNop, ma nadzieję, że uda się doprowadzić do oczekiwanych zmian.
Jest wiele osób, które wiedzą, że pełna informacja i wolny wybór w kwestii szczepień to jest prawo, którego domaga się już coraz większa rzesza ludzi i to nie tylko rodziców, ale i lekarzy, naukowców czy różnych działaczy. Temat na pewno jest trudny i kontrowersyjny, natomiast trzeba rozmawiać i edukować. Jakie jest pełne ryzyko związane z zabiegiem szczepienia, których odpowiedzi na pytania nie ma i świat nauki powinien nad nimi się pochylić, zamiast brać udział w cenzurowaniu tej ważnej kwestii, ponieważ chodzi o przyszłość, naszą przyszłość, o dzieci.
A w sobotę obchodzony był także Międzynarodowy Dzień Ofiar Powikłań Poszczepiennych. Polska Grupa Lotnicza, powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego, chce przejąć spółki sektora lotniczego. Wniosek w tej sprawie wpłynął już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. PGL chce objąć pieczę nad trzema podmiotami. Chodzi o PLL Lot. Kolejny to LOTAMS. Spółka zajmuje się obsługą techniczną samolotów i należy do Agencji Rozwoju Przemysłu. Ostatni podmiot, który ma trafić pod skrzydła Polskiej Grupy Lotniczej, to należący do Skarbu Państwa LS, który świadczy usługi lotniskowe. Podmioty, które wejdą do PGL, zachowają swoją tożsamość i będą realizować jedną wspólną strategię. Poseł Maciej Małecki, szef Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, podkreśla, że to kolejny krok do budowy silnego sektora lotniczego.
Rozwój przewozów lotniczych, coraz silniejsza pozycja lotu jest szansą dla wszystkich polskich spółek sektora lotniczego. Dlatego w interesie wszystkich podmiotów, a przede wszystkim polskiej racji stanu, jest dobra koordynacja i wzajemna współpraca spółek sektora lotniczego w Polsce. Dzięki temu zyski, które będą pojawiały się wraz ze wzrostem przewozów lotniczych, bo taka jest tendencja na świecie, w Europie i zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Te zyski będą mogły zostawać w Polsce, w polskich firmach, w polskich kieszeniach. Do tej pory niestety znaczna część tego tortu była transferowana za granicę.
Polska Grupa Lotnicza została powołana na początku stycznia. Jest spółką akcyjną i należy do Skarbu Państwa. Jej zadaniem jest konsolidacja wybranych aktywów na rynku lotniczym oraz integracja całej branży. Kapitał spółki wynosi 1 200 000 000 zł. Powołanie Polskiej Grupy Lotniczej wpisuje się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. co najmniej 80 wniosków o ukaranie handlowców nieprzestrzegających przepisów o ograniczeniu sprzedaży w niedzielę. Tyle będą miały do rozpatrzenia sądy po pierwszych 3 miesiącach obowiązywania nowych przepisów. Liczbę wniosków oszacował jeden z dzienników. W placówkach handlowych skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy za ladą stali nie właściciele sklepów, ale pracownicy. Często byli to nawet obywatele Ukrainy. W razie przegranej sprawy sklepom, które nagminnie naruszały obowiązujący zakaz handlu w niedzielę, grozi kara nawet do 100 tysięcy złotych grzywny. Handlowa Solidarność apeluje do właścicieli sklepów o przestrzeganie ustawy, mówi przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara.
Ustawa jest po to, żeby pracownicy mogli odpocząć, żeby po ciężkiej pracy, żeby mogli spędzić ten czas z rodziną i uszanujmy tą ustawę, bo nie wyobrażam sobie, gdyby ci pracodawcy swoją działalność prowadzili na zachodzie Europy, w takich Niemczech czy w Austrii. Tam kary byłyby bardziej surowe, bo tam za złamanie ustawy o handlu w niedzielę kara jest 1 000 000 euro, a więc tam na coś takiego nikt sobie nie może pozwolić.
Państwowa Inspekcja Pracy zaznacza, że zawiadomień do sądu o złamaniu zakazu handlu byłoby więcej, gdyby właściciele sklepów w takich przypadkach nie wybierali ugody. W najgorszym przypadku kontrola kończy się wtedy grzywną do 2000 zł. Ustawa ograniczająca handel w niedzielę obowiązuje od 1 marca. Obecnie sprzedaż jest dozwolona jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca z pewnymi wyjątkami. W myśl przepisów w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej odbędzie się 12 czerwca w Singapurze. Tą informację potwierdził Donald Trump. Także władzom Polski zależy na dobrych relacjach na linii Waszyngton-Pjongjang. Z wiceministrem obrony Wojciechem Skurkiewiczem rozmawiała Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent USA wskazał, że szczyt w Singapurze będzie początkiem procesu nawiązywania dialogu. Na obecnym etapie chodzi o wzajemne poznanie się, powiedział Donald Trump. To będzie historyczne spotkanie. Dobre relacje między tymi państwami leżą także w naszym interesie, zaznacza wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.
Absolutnie to jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa w tym wymiarze globalnym, bo wiemy, że to zarzewie konfliktu było realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego i dobrze, że do takiego spotkania dojdzie. Źle by się stało, gdyby tak jak jeszcze kilkadziesiąt godzin temu sugerowały doniesienia medialne, że do takiego spotkania nie dojdzie. Polska też bardzo mocno angażuje się w sprawy rozwiązania tych problemów koreańskich. Dziś jesteśmy w sprawie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i tutaj też pewnie oczy świata kierowane są również i na Polskę.
W piątek do Waszyngtonu przybył specjalny wysłannik Kim Jong-una, Kim Jong, druga najważniejsza osoba w państwie. Przekazał on Trumpowi list od przywódcy Korei Północnej. Po spotkaniu prezydent USA potwierdził planowane na 12 czerwca rozmowy. Wcześniej pojawiały się doniesienia medialne mówiące, że szczyt został odwołany. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Obrońcy życia w Irlandii rozpoczęli 40-dniową pokutę. To reakcja na wynik referendum aborcyjnego w tym kraju. 2/3 mieszkańców wyspy zdecydowało o uchyleniu 8 poprawki do konstytucji. Teraz rząd będzie mógł zezwolić na zabijanie nienarodzonych dzieci już w 12 tygodniu życia. Chodzi o tak zwaną aborcję na życzenie. Akcja 40 dni wynagradzania dla życia i wiary ma na celu przeproszenie Boga za odrzucenie prawnej ochrony nienarodzonych. Działacze pro-life będą się także modlić i pokutować w intencji polityków, którzy mają pracować nad aborcyjnym ustawodawstwem. Europoseł Marek Jurek, odnosząc się do wyniku referendum, stwierdził, że jest to efekt usypiania opinii katolickiej w Irlandii. Zauważa, że katolicy tracili reprezentację polityczną, a społeczeństwu wpajano wartości stricte materialne.
Jeżeli jesteśmy zdemobilizowani, do pewnego dnia to się może skończyć tragicznie. Myślę, że zbyt wielu naszych, znaczy akurat może nie naszych przyjaciół, bo to akurat są ludzie świadomi, ale zbyt wielu Irlandczyków o poglądach katolickich uwierzyło, że skoro tak w Irlandii było zawsze, to tak nadal będzie zawsze. A tak naprawdę trzeba reagować codziennie.
Irlandzkie media informują, że tamtejszy rząd planuje przyspieszyć pracę nad ustawą o tzw. aborcji, tak aby weszła w życie jeszcze w październiku tego roku. Akcja 40 dni wynagradzania dla życia i wiary zakończy się 6 lipca. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.